po Sanctum Concilii, dotyczące właśnie świętej liturgii, padły właśnie takie słowa, że Eucharystia stanowi szczyt, sam szczyt życia Kościoła i źródło jego mocy. Patrzmy, szczyt życia Kościoła. Bo my jako Kościół jesteśmy wspólnotą i my jako Kościół, prowadzeni przez Ducha Świętego, wchodzimy na pewien szczyt. Ja na przykład nie mam takiej siły wchodzenia pod górę. No, jak na Gieloncie byłem, no to dwa razy czy trzy, no to się no, naprawdę wysiliłem, żeby na taki Gieląt wejść, kiedy tu i na przykład ksiądz profesor, jak on się nazywał, mieścia z tyłu, dogmatyki, wchodził na Kaukaz, na góry liczące 5000 metrów, na granicy Rosji, Armenii i Azerbejdżanu. Prawda? Także to było, to jest nic. Ale życie Kościoła, jakie my mamy, to żywe życie, prawda? Nie takie życie pół umarłe gdzieś, że ktoś jest zadeklarowany, tylko jest na papierze, czyli na kartce w kancelarii czy księdze, ale tak jak my, i wspólnota, i jakieś nauczania, i rekolekcje, i konferencje, i coś. Szczytem tego, co my tworzymy jako Kościół, jest właśnie Eucharystia. Czyli moment, kiedy Bóg spotyka się i w człowieku coś z siebie zostaje. Bo Eucharystia to jest spotkanie Boga z człowiekiem i zarazem Bóg zostaje pamiątkę, zostawia pamiątkę człowiekowi. Nie jest to tak jak przy chrzcie, że to jest niezatarte znamie, czy przy bierzmowaniu, że niezatarte znamie, prawda? Nie, to pamiątka jest On sam. Jest Jego ciało, które dotyka nasze ciało od wewnątrz. A więc Bóg zostawia w tym spotkaniu sam siebie. Dlatego to jest szczyt, do którego właśnie życie Kościoła zmierza i źródło, z którego czerpie siły. Popatrzmy, bo wszelkie rodzaje działalności Kościoła, nauczanie Kościoła ma zakorzenienie w Eucharystii, co stanowi centrum Kościoła. To jest Jezus Chrystus. Prawda? Święty Paweł. Znane nam bardzo dobrze jego słowa, które są zapisywane i w Koryntian, i w Dziejach Apostolskich. Często jest nauka, która do tego zmierza, właśnie do tego nauczania, że Kościół to jest mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Prawda? Czyli sam Jezus Chrystus jest i Eucharystią, sam Jezus Chrystus jest i Kościołem, i jest Zbawicielem, prawda? Jest naszą mocą, naszą siłą. Dlatego Eucharystia jest tym szczytem, do którego my zmierzamy i zarazem źródłem, z którego my czerpiemy siłę. Ale teraz już tutaj zacznę się trzymać kartki, żeby nie rozpływać się nie wiadomo jak długo. Słuchajcie, bud Eucharysty jest bud Boga. Bud Boga. I na pewno znane są nam wiele z takich obrazów ze świata, tym bardziej, że jest dostęp bardzo szeroki dzisiaj. Internet sprawia, że przez prawie że kliknięcie, zależy jaki ktoś ma szybki przesył, ale docieramy do każdego prawie obrazu, który jest dostępny. I teraz widzicie, czy ja widzę, widziałem wcześniej, nieraz zobaczymy, obraz cierpiących ludzi z powodu głodu. I ktoś by powiedział Afryka. Nie tylko Afryka. No bo tacy cierpiący ludzie z głodu są na trudną po Boże. Ostatnio nawet jednej pani, która cierpiała z głodu, zaraz wam powiem w jaki sposób podgrzewała sobie picie. Ostatnio ksiądz proboszcz razem z radą tutaj parafialną i jeszcze z jedną osobą pomógł. Dzisiaj słyszałem takie słowa, że kobieta brała z naszego cmentarza znicze. Ktoś powiedział prawda. Życie do tego zmusiło. Dlaczego? Jak znicz nie był do końca wypalony, to mogło się jeszcze sporo palić. Zbierała puszki po konserwach, czy puszki po jakimś groszku, nie wiem, po kukurydzy ze śmietników, jakoś wymywała, do nich nalewała wodę, kładła sobie na znicz i tak przez pół dnia grzała sobie wodę na herbach albo do mycia. I to jest głód, słuchajcie. I to jest głód właśnie taki nie tylko fizyczny, ale głód w ogóle jakiejś takiej sprawiedliwości, czy wiecie, czegoś. Czegoś, co jest ludzkie. Głód czegoś, co jest ludzkie od innych ludzi. I teraz spójrzmy. Ten głód można uzasadnić. Dlaczego? Bo jedzenie, czy pokarm, prawda, czy nawet jakieś ciepło, miłość, prawda, jest nam potrzebne do życia jako ludzie, bo jesteśmy stworzeni jako ludzie. A człowiek to też jest ciało, biologia, a więc musimy przyjmować pokarm, musimy przyjmować picie. Też człowiek jest duchowiony, a więc potrzebuje tej drugiej osoby, potrzebuje rodziny, bliskich i tego ma zawsze głód. A w takim razie jak głód Eucharystii, czyli głód Boga? Ktoś powiedział, no to jest takie narzucone człowiekowi przez religię. Nie. Nie jest narzucone przez religię. Psalmy wielokrotnie, a dwa czy trzy razy się odnoszę do Pisma Świętego, bo chcę trzymać się ściśle, żeby jak najszybciej temat przedstawić. Psalmy zawsze mówią o głodzie Pana Boga. Psalmy są z natchnienia Ducha Świętego. Większość psalmów napisał Dawid, który nie miał łatwego życia. Bo życie Dawida to było ciągłe zmaganie się z własnymi słabościami, z przeciwnikami, ciągłe zmaganie się z własnym strachem. Głowę życia spędził w ukryciu. Ci, co uczestniczą aktywnie w kręgu, wiedzą. Nawet tylko król musiał się ukrywać przed własnym synem. I właśnie w sercu Dawida zrodziły się psalmy, gdzie jasno wielu z nich uwielbieniowych twierdził, że człowiek potrzebuje, jest głodny Pana Boga. jeszcze do księgi Amosa, do innego konkretnego fragmentu się odnoszę, ale teraz katechizm Kościoła katolickiego. Jest tam rozdział mówiący o wierze. Wiemy, że wiara to odpowiedź na Boże objawienie, prawda? My żyjemy wiarą, cieszymy się wiarą, to jest wielki dar, łaska dla nas. Ale jak się zaczyna nauczanie katechizmu, który został zredagowany w czasach świętego Jana Pawła II na temat wiary? Posłuchajmy. Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Widzimy? Przez i dla. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajduje prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. Jak mówiłem, jest to początek, prawda? Że człowiek szuka szczęścia w Bogu. I teraz tą wątpliwość, która może w niejednej teraz tutaj wyobraźni się rodzić, zaraz spróbuję w jakiś sposób rozwiać. Albo te ulubione moje słowa ze świętego Augustyna, tutaj jest właśnie jego samego wyznania, że stworzyłeś nas Boże dla siebie i niespokojne serce człowieka, dopóki nie spocznie, jest piękne słowo. To jest normalnie jakby z Biblii wyjęte, ale powstałe 4 wieki po Piśmie Świętym, prawda? No natchnione niesamowicie przez Ducha Świętego, że człowiek dąży w swoim życiu do spółcy, bo nie powstał przez przypadek człowiek, prawda? Każdy z nas chciałby zrodzić się z miłości. Jeżeli nawet ktoś mówi, że ktoś powstał przez przypadek, wiem, jakaś zabawa, czy coś tam, już nie chcemy sobie wyobrażać rzeczy i nagle ktoś się począł, to jednak droga do tego poczęcia wiodła przez miłość rodziców, jak nie rodzin, to dziadków i tak dalej. A więc jest jakiś Boży plan, prawda? A Bóg stwarza wszystko z miłości, nie stwarza przez przypadek. I także Bóg, który stworzył człowieka, miał konkretny plan, by go umieścić. I człowiek ma w sobie wrodzone pragnienie, żeby tego spółcy szukać, go znajdować. I teraz pytanie, a jak zatem z tym pragnieniem Boga w sercach tych wszystkich, którzy jakby od niego uciekają, którzy nie chcą o nim słyszeć, którzy nawet w naukowych jakichś teoriach, przepraszam, hipotezach, jakby próbują dociec, że Boga nie ma, czy że nawet to pragnienie, o którym od początku prawie tej konferencji mówię, że ono jest fikcją. Mają pragnienie Boga, tylko go przelewają na coś zupełnie innego. Przykładowo ktoś ma mieć, chce mieć niesamowite wyrobione imię czy renomę wśród znajomych, to jest jego pragnienie Boga. Bo on to, co powinien na Boga przyrzucić to pragnienie, przerzuca właśnie na to. Czy ktoś, nie wiem, ma pragnienie, nie wiem, wygranej w loterii i pół wypłaty wydaje tylko na puszczanie lotka, to jest jego pragnienie Boga, które odczyta w ten sposób. Czyli zafałszował swoje pragnienie Boga, jakby zbłądził w pragnieniu Boga. Bóg dla niego stał się w praktyce właśnie tym lotkiem, tą szóstką, o której marzy się nocami. A tak naprawdę zbiera dwójki, czy nie wiem ile tam. Bo się nie znam, nigdy czegoś takiego nie grałem, to nie wiem. Ale Bóg dla niego jest kimś takim. A więc to pragnienie Boga, które z nas, o którym Augustyn mówił, czy Kościół to potwierdza w nauczaniu w katechizmie, jest bardzo często źle odczytywane. Właśnie dzisiaj widzimy w czasach współczesnych, co? Właśnie próbę uciekania od Pana Boga. Ucieczka od Pana Boga czym jest spowodowana? Że człowiek, mając pragnienie Boga, nagle od niego ucieka. Patrzmy, Adam i Ewa. Z jakiego powodu uciekli od Boga? Zezwali owoc poznania dobra i zła. Zgrzeszyli, a więc przeciwstawili się Panu Bogu. Czyli początkiem ucieczki od Boga jest grzech. Prawda? Kain też się chował przed Panem Bogiem. Po tym, jak zgrzeszył, jak po tym, jak odebrał życie swojemu bratu. I wiele innych postaci z Biblii, także po tym momencie z grzechu, momencie właśnie złamania jakiegoś Bożego prawa, momencie zranienia miłości, czy złamania miłości Boga, jak to różnie można określić, po tym czują chęć ucieczki od Boga. I tak samo w życiu ludzi, że człowiek, który przestaje, nagle zauważa, że przestaje pragnąć Boga, jakby nie czuje tego pragnienia, które mam w sobie, gdzieś tam oddala się, ucieka od Boga, często jest to właśnie spowodowane grzechem. Dzisiaj o tym też ojciec święty Franciszek mówił wcześniej, Benedykt XVI już to zauważał pod koniec swojego pontyfikatu, który jeszcze właśnie trwał, że świat dzisiaj jakby uciekał od Boga, że czuje, że ma to pragnienie w sercu Boga, właśnie tą wewnętrzną potrzebę, przyciąganie, magnes, człowiek Bóg, Bóg człowiek, ale nie chce się z tym zgodzić. I za wszelką cenę chce to odrzucać, prawda? I w związku z tym tutaj wielu ludziach właśnie rodzi się co? Rodzi się właśnie ten głód Eucharystii, na przykład ta potrzeba bycia właśnie, bycia przy Panu Bogu. Teraz patrzmy, są ludzie, którzy no, z wiadomych powodów nie mogą przystąpić do Komunii Świętej, ale nie zafałszowali w sobie właśnie obrazu Pana Boga. Co więcej, dla nich łaska jest czymś bezcennym, czymś skarbem. Nie uciekają przed Panem Bogiem. Wiemy, że prawo kanoniczne to jest prawo kanoniczne, są pewne zasady, ale Bóg o takich ludziach nigdy nie zapomina, nigdy takich ludzi nie przekreśla, co więcej, ich starania, postawa, ich życie, wiara może być o wiele bardziej budujące niż tych, którzy mają swobodny dostęp do Eucharystii, a na przykład z niej nie korzystają. Po przykazaniu kościelne mówi co? Przynajmniej raz w roku, w okresie Wielkanocy przyjąć komunię świętą. Akurat dzieci ostatnio sobie oglądają komunię, prawda? I to jest taki minimalizm. Masz większe szanse, masz możliwość, a czemu opierasz się na minimalizmie? Albo swoją komunię ograniczasz, przynajmniej raz w życiu przystąpić do komunii świętej na pierwszej komunii dziecka, albo przynajmniej raz w życiu przyjąć komunię świętą przy okazji, nie wiem, pogrzebu ojca, czy pogrzebu dziadka, czy pogrzebu swojej córki, czy swojego syna, czy męża. Właśnie widzimy. I tacy ludzie nigdy, którzy tak postępują, ograniczają, mając możliwość wielką dotarcia do Boga, ograniczają do minimum, tacy ludzie nigdy nie poczują w sobie głodu Eucharystii. Jak mówiłem, pragnienie Boga niezafałszowane, nie uciekanie od pragnienia, tylko właśnie dobrze odczytane w trudnym położeniu. I tak samo luty jarzyk, uwaga, bo czasami nam się wydaje, tak, przystępuję do Komunii Świętej na każdej mszy, kiedy jestem. Niedzielę nie przeżyję bez komunii. Nowenny, czy jakiś innego wypominek, czy różańca, jeżeli jest mszą włączony, nie przeżyję bez komunii. Ale czy ja naprawdę tak głęboko przygotowuję się do tej komunii, na kapłanów to również nosi. Ja też mogę tutaj w siebie wrócić do tego samego worka, złe określenie, wiem, ale dosadne, o którym teraz wspomniałem. Że na siłę, czy tak mechanicznie, tak jak w fabryce z taśma i z taśmy wszystko schodzi, na przykład części samochodowe, że ja w ten sposób, jak taśma pracuje w fabryce, w hali, że ja w ten sposób przystępuję do komunii. I taki człowiek też nigdy nie poczuje w sobie głowy Eucharystii. Czyli nie poczuje właśnie tęsknoty, pragnienia za Bogiem, który jest żywy. Patrzmy, bo w Eucharystii Bóg jest prawie, że niemalże widoczny. Owszem, zakryty pod postacią chleba, prawda? Zakryty w smaku chleba, zakryty w smaku wina, to jest jego krew, prawda? Zakryty właśnie w kielichu czy na patenie, ukryty ołtarzem, ale jest bardziej, jest w jakiś sposób dostrzegalny. Natomiast patrzmy, w Słowie Bożym, możemy po Słowo Boże sięgać, jakby jest to Słowo od Boga, jest ta myśl od Boga, ona staje się naszą myślą, kiedy ją przyjmujemy, ale to już nie jest to samo, że nawet modlitwa, prawda? Jeżeli się modlimy tam, gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, tak, jest tak samo Bóg w nas, jest obecny, ja nie przeczę, że jest, bo sam się modlę i staram robić to coraz lepiej i mam swoje wzloty i upadki, ale patrzmy, ale w Eucharystii jest Bóg, jak mówiłem, żywy, który jest dostrzegalny pod jakąś zasłoną. Pod jakąś zasłoną jest dostrzegalny. Tylko teraz idźmy dalej, bo tutaj już widzę, że trochę się zgubiłem, ale tutaj już mam, odnalazłem. I tutaj prorok Amos, chce podać jego słowa. Oto nadejdą dni wyroczne Pana Boga, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienia wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą. Wtedy Amos mówi te słowa. To jest, uwaga, rozdział 8, werset taki 12. Amos mówi te słowa, kiedy Izrael już był po przejściach. A więc była niewola babilońska, a więc później był powrót. Później były różnego rodzaju zawiłości z tymi, którzy chcieli wprowadzać tradycje, nie powiem barbarzyńskie, ale pogańskie właśnie w Izraelu. I właśnie po tym ludzie zrozumieli, że wiele tak razy jakby oddalali się od Boga i myśleli, że to jest dla nich cenne, że to jest dla nich jakby spełnienie marzeń, jakiś cel, ale w tym to naprawdę ich nie zadowalało, to nie dawało im spełnienia. To nie dawało im poczucia jakiejś wartości, prawda, czy jakiejś pewności w życiu. I wtedy był głód jakiegoś słowa. Tylko pytanie, jak właśnie, co to za słowa? A co święty Jan mówi na początku prologu Ewangelii? Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ten głód to jest głód żywego Boga. Od morza do morza, od rzeki, prawda, tutaj jak pisał, błąkać się będą i będą szukać tego słowa. Będą błądzić w tym, że to, o czym mówiłem na początku, że ten głód Pana Boga, prawda, to pragnienie, przepraszam, już potrzebę Pana Boga odczytują w inny sposób. I nie wiedzą, jak się wtedy spełnić, prawda, że nie potrafią tego właściwie odczytać. Amos o tym dokładnie pisał. Właśnie i tutaj ważne jest jak najbardziej to, żeby też i dużo rozumieć, dużo wiedzy czerpać na temat Eucharystii. Chociażby czytać wypowiedzi papieża, czytać wypowiedzi Soboru Watykańskiego II. Polecam na przykład Manę Nobiscum Domine, zostań z nami Panie. To jest list bardzo krótki Jana Pawła II o kulcie Eucharystii. O tym, żeby też i w sobie wyrabiać takie pragnienie Eucharystii, żeby uciekać od jakiejkolwiek rutyny. Bo jak mówiłem, może ani człowiek nie zrozumie tego, nie poczuje głodu w sobie, czyli takiego powrotu w pragnieniu odczytania, pragnienia właśnie tego Boga, które ma wszczepione w naturę, ten, który na minimalizmie się opiera, ani ten, który jest rutyniarzem, dla którego to jest zwykłe obejście. A właśnie tam Manę Nobiscum Domine, prawda, Jan Paweł II w tak konkretny, krótki sposób mówi, jak na nowo tą tajemnicę zrozumieć. Oczywiście ci, co mają małą wiarę, ci, którzy są tylko racjonalistami, tylko rozumem pragną wszędzie dotrzeć, a wiarę stawiają na bok, doszukują się dziury w całym, tego nie odczytają. Ale ci, którzy znają duchowość Jana Pawła II, czy są wdzięczni Bogu za jego osobę, nieraz jakby z jego nauczania brali jakiś wzór, to bardzo szybko wyłapią. I zobaczą, na przykład zdemaskuje ich to, ich rutyniarstwo w nich samych, jeżeli takimi są, albo jakiś taki minimalizm, czy brak odwagi w tym, żeby sięgać po to, co jest dostępne u kogoś, kto właśnie na tym się tylko wyłącznie opiera, prawda? Teraz idźmy dalej. Co święty Jan Paweł II pisał. Głód Eucharystii jest znakiem potwierdzającym naszą wiarę w życie wieczne. Przyjęcie Eucharystii jest wejściem w głęboką komunię z Jezusem. To wiemy. Bo komunia to znaczy jedność, prawda? To jest komunia, to znaczy wspólnota. Tym razem wspólnota z Panem Bogiem. Jak ja przyjmuję komunię, to i wchodzę z Nim w wspólnotę. On wchodzi ze mną w wspólnotę. Ja już to raz tutaj mam wrażenie, że mówiłem. Ale też czynię wspólnotę z tymi wszystkimi, którzy są wokół mnie. Bo czy ja przyjmuję ciało Pana Jezusa, a mój brat czy siostra innego Jezusa? Tego samego. Czyli jest nie tylko moja komunia z Bogiem, ale jest moja komunia z innymi ludźmi. A zarazem, jak papież pisał, że jest pragnienie życia wiecznego. Bo tutaj teraz będą takie piękne słowa. Ja trwam w Bogu, a Bóg trwa we mnie. Jest to antycypacja, to są słowa Jana Pawła II, nieba na ziemi. Antycypacja, czyli coś, jakby doświadczam czegoś wcześniej, zanim to nastąpi. Prawda? Mamy jakieś wyobrażenie nieba, chociaż jest mówi, że nic nie jest w stanie nam wyobrazić nieba, ale potrzebujemy tego nieba. Patrząc na Boga, czy myśląc o Panu Bogu, modląc się do Niego, wzbudzamy w sobie, i to jest bardzo dobre, pragnienie nieba. I właśnie Eucharysty, pragnienie głód Eucharysty, czyli że chcę przyjmować komunię. Nie tylko w tej sytuacji, że nie mogę, prawda? Bo moja sytuacja jakoś mi zabrania. Ale nawet wtedy, kiedy codziennie przyjmuję, ale przełamuję rutynę, nie chcę minimalizmu, bo doskonale rozumiem, że właśnie źródło mojej mocy jest w Eucharystii, a zarazem szczyt, do którego razem z innymi w Kościele zmierzam, to Eucharystia. I jeżeli tą Eucharystię potrafię zrozumieć, właśnie tą tajemnicę, że nieskończony Bóg jest zamknięty w małym kawałku chleba, który mógłbym skruszyć jedną ręką, nawet sześciolatek by skruszył, prawda? I to Bóg takie zaufanie ma do mnie, że w tym, takim kawałku chleba, liczy na moją miłość, moją troskę, za pełne szacunku przyjęcie, to już doświadczam nieba. Już doświadczam nieba. Patrzmy, ołtarz wielu ojców Kościoła, zwłaszcza tych, którzy poruszali temat Eucharystii, walczyli z herezjami te swoje nauczanie, jak Augustyn, prawda? Czy jak Orygenes, niestety Orygenes później strzelił, że tak powiem, na psy niestety, no ale jego dzieła te wcześniej, jeszcze przed zniesławieniem siebie, no to są bardzo głębokie. Właśnie była tam mowa o tym, że by doświadczyć nieba, przystąp do stołu Pańskiego, przystąp do uczty, do wieczerzy Pańskiej. Bo wtedy właśnie doświadczasz nieba. Jeżeli ktoś nie chce tego, albo po prostu jest mu to obojętne, no to wtedy coś jest im nie tak. Bo każdy, do którego Bóg wzywa do świętości, akurat nas wzywa w taki oryginalny sposób, też i w wspólnocie, też i w jakiś rozpoznawaniu sobie darów, charyzmatów różnych, przez rozpoznawanie duchów i tak dalej, prawda? Oczywiście wszystko przez walkę duchową się odbywa, bo to jest nieuniknione, jeszcze mówiłem na dniu skupienia to. Jeżeli nie widzimy właśnie w Eucharystii takiego środka w tym wszystkim, to coś jest z nami nie tak. Na przykład nie ostatnio, 3 lata temu zdziwiło, nie chcę tu nikogo z księży obrażać, no ale to było źle zorganizowane, bo nikt nie chciał źle, że był dzień skupienia dla księży z pominięciem Eucharystii. Owszem, wypadł zupełnie dobrze, nawet była duża frekwencja, tylko nikt się na tym nie czuł dobrze. Po prostu było nauczanie, jak zaprosił jakiegoś człowieka, mówił mądrze, nikt nie mógł się jakoś skupić. Były jakieś rozproszenie, było jakieś uwagi i tak dalej, później jakaś zła interpretacja słów biskupów i tak dalej. Dlaczego? Jakoś nie było tej mocy, prawda? A zawsze wcześniej było spotkanie, na początku była Eucharystia, wspólnie odprawiana z biskupem, później adoracja. A po adoracji dopiero było to te trudne sprawy i zawsze było dojście do porozumienia. Zawsze ten Duch Święty jakby wszystkich w liczbie 200 czy więcej prowadził. I później to było jej pierwsze, ostatnie spotkanie z Eucharystią, słuchajcie. Po następne zawsze było z Eucharystią i zawsze człowiek podbudowany potem wyjeżdżał. Tak mocno, umocniony taki, że no cieszył się, że jest dla kogo służyć, jest po co służyć, naprawdę, bo było właśnie to centrum. A bez tego centrum coś nie tak. I to tutaj wielkie właśnie podziękowanie dla tych, którzy tutaj to my organizujemy, nasze dni skupienia, rekolekcje, że zawsze mamy na uwadze Eucharystię, zawsze jest Eucharystia. Czy tutaj, prawda, czy w Bożnowicach i właśnie co nam też pomaga w tym, że wynosimy wiele łask Bożych z tego spotkania, wynosimy wiele mocy, powstają nawet może piękne modlitwy po tym, czy wiele osób ma siłę do walki duchowej, która potem następuje. Bo właśnie było spotkanie z Jezusem jako wspólnota, z Jezusem w centrum, w środku. To było właśnie to piękne spotkanie. I teraz, co tutaj jeszcze papież pisze pięknie? O, w komunii sycimy się Bogiem na ziemi w oczekiwaniu na pełne zaspokojenie w niebie. To już mówiłem to, co wcześniej nawiązałem do tego, że sycimy się już Bogiem tu na ziemi. A wiemy, że na ziemi mamy różne sytuacje bardzo końcowe. Ja znam ludzi, którzy mieli wiarę bardzo silną, ale ta wiara gdzieś w nich upadła. Jak i wy też znacie takich, którzy w ogóle wiary nie mieli, ale ta wiara w nich później urosła. Właśnie przez to sycenie się Panem Bogiem. Każdy z nas potrzebuje się sycić Bogiem. I na przykład mogę teraz porównać to do biegu, do wyścigu kolarskiego. Zauważyliście, że jak kolarze się ścigają, na przykład w Tour de France czy w czym innym, no to co chwilę im bidon podrzucają. Wypije, czy poleje się, rzuca dalej, tak żeby nie komuś pod koło jedzie dalej. I to jest przez moment. To trwa, ja wiem, może sekundę, dwie sekundy. Właśnie ten nawet łyk. Nawet może czasami ledwo co dotknie językiem tego płynu. Ale dzięki temu jedzie. I podobnie jest w naszym życiu. Patrzmy, mamy różne, wiele różnych takich sytuacji krańcowych. Na przykład tutaj ostatnio te SMS-y dotyczące właśnie tej choroby czy tego. No to jest sytuacja krańcowa. My pomagamy modlitwą. Ale jakbyśmy byli w takie czy inne, albo ostatnio pani do mnie przychodzi i mówi, że 6-letnia dziewczynka, o tym będę prosił jeszcze na modlitwie, dzisiaj pod koniec, jest chora na raka. 6 lat. I co ta matka przeżywa, czy no, sytuacja krańcowa? To jest jakby taki bieg czy wyścig kolarski, gdy mam upadek sił gwałtownych i potrzebuję nagle tego, wiecie, żeby się napić. Właśnie Eucharystia, to nasycenie się Bogiem tu na ziemi, w każdym momencie życia jest właśnie bardzo nam potrzebne. Żebyśmy w tym momencie trudnym nie stanęli. Właśnie w tym trudnym momencie, że Bóg sam z niebem swoim wychodzi do mnie na ten jeden krótki moment. To przyjęcie. Właśnie to zetknięcie się. Jak długo to potrwa, ode mnie zależy. Jak długo będę miał sobie łaskę oświęcającą, ale to będzie do pytań, które już wymyśliłem i które za tydzień będziemy właśnie rozważać. Właśnie to, jak długo ta łaska oświęcająca we mnie będzie, czy co ja robię, żeby to spotkanie z Bogiem trwało dłużej, a nie po wyjściu od razu, żebym to tracił. Ale wiem, że teraz zauważyłem, że musisz trzymać dalej tekstu. Teraz jest już, słuchajcie, w starożytności, jakie było bardzo, teraz podam kilka takich przykładów ludzi z różnych literatury, dzieł. I tutaj na przykład właśnie chyba Klemens Aleksandryjski podaje, że w Aleksandrii w III wieku, w jego czasach żył pewien starzec, Serapion. Oczywiście, no, jak każdy chrześcijanin ochrzczony, III wiek też jest prześladowany. Aleksandria to jest południe imperium Romanów. Oczywiście to nie był już czas Dioklecjana, później to już było jakoś przed Konstantynem, one trochę ucichły, ale chrześcijanin jak był znaleziony, no to stanowił dobry kąsek dla wszystkich pogan, prawda? Albo takich Rzymian, no z prawdziwego zdarzenia, którzy byli zapatrzeni w Cezara. I ten Serapion podpadł, dlatego że złapano go na jakimś praktykowaniu czegoś, modlitwy, nie wiem, tam już nie doczytałem. W każdym razie i wyrzekł się wiary. Bo pokierował im strach i wyrzekł się wiary. Jeżeli ktoś się wyrzeknie wiary, nie mógł się drugi raz za życia wyspowiadać. Chrzest przyjęty stanowił od razu odpuszczenie grzechów. Jeżeli po chrzcie zgrzeszył, czyli wyrzekł się wiary, nie wiem, czy złożył symbolicznie ofiarę, czy się opowiadał za Bogiem jakimś, nie mam pojęcia, sprawiało, że nie mógł przystąpić do Eucharystii, nie był w jedności z resztą Kościoła i musiał odbywać po tym długą pokutę. Życia mu mało starczało, bo już był starszy i zdrożał. I ten chyba Klemens Aleksandryjski, o ile dobrze pamiętam, właśnie opisywał jego ból, że nie może przyjąć Eucharystii. Że czuje zbliżający się koniec i jest nieszczęśliwy. Że jest strachu właśnie przed tym, że Bóg nie może go dotknąć. Co się okazało? W jakiś cudowny sposób tę Eucharystię przyjął. Jak umarł, to był zupełnie łagodny oblicze. Zupełnie człowiek pozbawiony strachu, tak jakby mu lat ileś odjęło. Właśnie po tym, że przed śmiercią jeszcze zdołali mu udzielić Eucharystię. Kiedy? No niestety prawo zabraniało, prawda? Ale zupełnie odmieniony człowiek. A teraz inna też opowiadanie Zygmunta Szczęsnego Fenickiego o pewnym człowieku, który na Syberii przez 40 lat był jednym z rybie niepodległościowych w XIX wieku skazany przez carskich urzędników. Był 40 lat na Syberii. I czując zbliżający się koniec życia, nie mając kapłana, poczuł sobie, będąc cały czas wierzącym, postanowił, że nie umrze bez spotkania z Bogiem w Eucharystii. I wyobraźcie sobie, przeszedł przez pół Syberii, chyba Nowosybirska, gdzieś tam pod Czelabinsk, nie wiem. I po przyjęciu komunii, zdążył przyjąć komunię od księdza, który też był zesłany, o którym się dowiedział i niepewne, że po tym przyjęciu komunii dopiero padł już nie wstał. 40 lat na Syberii, oczywiście w łagrze ciężkiej pracy, wtedy jeszcze te pierwsze łagry były, nie takie jak Sołżenicy, później pisze takie stalinowskie, strasznie mocne, ale takie dopiero to powstawało, prawda? Po tym już jak widzieli, że jest niezdolny do pracy, nie sobie żyje gdzieś tam w jakiejś chatce. Poczuł pragnienie, że trzeba mu Boga, szedł za tym Bogiem w nieznane, spotkał księdza, przyjął komunię i padł. Dopiero po przyjęciu komunii, widzimy? Jakie pragnienie, ofiara wielka, prawda? Ale jaka nauka, albo jak Boża opatrzność, Duch Święty nim prowadził, że nie pozwolił, dopóki nie spotka Jezusa w Eucharystii. Dopiero po tym człowiek został pochowany, prawda? Dopiero po tym. Widzimy, że nie tylko człowiek ma to pragnienie, ale sam Bóg chce, żeby człowiek tym pragnieniem żył. I sam Bóg wychodzi naprzeciwko człowiekowi. Czy na przykład wspomnienia tutaj znalazłem nieraz więźniów z obozów czy sybiraków, tak samo już później ze stalinowskich łagrów. Ja widziałem w Oświęcimie, jak byłem, jeszcze w seminarium, w czasach seminaryjnych. Taki malutki, może też widzieliście, kielich. Nie wiem, z czego zrobiony. Czy w kamieniu wykuty, czy w czwórku. To był kielich, który był używany do mszy odprawianej potajemnie w nocy w obozowym baraku. Przez księdza, który tam się znalazł. Więźniowie robili wszystko, żeby w tej mszy uczestniczyć. Sami wykuli kielich. Wykuli jakiś czy kamień znaleźli, na którym właśnie kostkę wypieczono z jakiegoś chleba, gdzieś tam, czy kawałek chleba znalezionego, znaleźli, położyli. Ale ten kielich tam jest w Oświęcimiu. I tam były jakieś, nie wiem, jakie to w hali, było jakim bloku, ale była taka wystawa tych wszystkich prac, które więźniowie potajemnie robili. Jakieś tam listy przysłali. I właśnie ten kielich największe budził zainteresowanie ludzi. Taki malutki jak kieliszek do wódki. Ale po prostu właśnie on pokazywał, jak bardzo człowiek, jaki ma wielki głód Eucharystii. Człowiek wierzący, który nie jest rutyniarzem, prawda? Który nie jest minimalistą, który nie ucieka przed Bogiem, jak Kain czy inni po grzechach, ale który wie, że w Eucharystii jest właśnie dla niego odkupienie, zbawienie. Potrafi za cenę, wiemy, co by go spotkało, gdyby go dostało przy SS-mami, bo SS kierowało obozem, gdyby wpadło to w ręce, mógłby nawet cały barak polecić w punkcie znalazł. Ale oni mimo wszystko chcieli właśnie tą Eucharystią żyć, tej Eucharystii nie opuszczać. I teraz jakby tu dalej coś skrócić już, prawda? Tutaj mam, że każda wspólnota zakorzeniona powinna być w celebracji Najświętszej Eucharystii. To już mówiłem. Prawda? Że nawet jeżeli w ekstremalnych warunkach ludzie, którzy nie zakłócają sobie wiary i pragnienia Boga, potrafią się poświęcić dla Boga, to tym bardziej nasza wspólnota. I owszem, nasza wspólnota to robi. I bardzo pięknie, że to robi. I na przykład mnie coraz bardziej się podobają te wtorkowe eucharystie. Jestem coraz bardziej rozluźniony na tych wtorkowych eucharystiach. Na początku, przed rokiem, byłem taki zestresowany. No bo to i wspólnota siedzi, i ludzie. Prawda? I trzeba coś do wspólnoty powiedzieć i do ludzi. A do jakiegoś czasu powierzę to Panu. To Pan mnie prowadzi i zależy mi na tym, żeby wspólnotę połączyć z ludźmi, a ludzi przyciągnąć do wspólnoty. Ale nie mógłbym tego robić, gdybym nie miał świadomości, że ciało Pańskie jest w moich dłoniach i za chwilę ciało Pańskie jest w moim sercu. Prawda? I muszę to serce na to przygotować, a później adorując, czy prowadząc krąg, czy cokolwiek innego w szkole, nawet trudne dzieci, że muszę potwierdzić to, że mam ciało Pańskie w sobie. Bo każdej mszy tak trzeba. Ale szczególnie, kiedy ze wspólnotą uczestniczę z ludźmi, chcę właśnie to wyrazić, że i wspólnotę ludzi chcę prowadzić, i ludzi do wspólnoty, ale wszystko się odbywa na bazie tego, co jest obok mnie, obok na dłonie, za chwilę na ołtarzu się dokona. To jest właśnie to. Idziemy dalej. O, i tutaj chcę przytoczyć właśnie, do czego już zmierzam, a za chwilę skończę. Że głód Eucharystii był w wielu świętych osobach. Ktoś powiedział, wielcy święci, prawda, doktorzy Kościoła wiele wiedzieli o Bogu. Wszystko, nie był Bóg za nimi zakryty. Żadnej tajemnicy nie mieli z tego, co my wiemy, prawda? Owszem, Bóg ma tajemnicę w szczypie, ale oni mieli mniej zakryte przez Boga. A jednak cierpieli na głód Eucharystii. Ciągle chcieli być jak najbliżej Eucharystii, jak najbliżej komunii. Zwłaszcza, kiedy mieli jakąś wątpliwość, kiedy coś w ich życiu się złego dokonało, albo widzieli w sobie zaniedbanie. Wtedy szczególnie jakby doświadczali tego głodu Eucharystii. I teraz przytoczę właśnie te słowa, które znalazłem w dzienniczku świętej siostry Faustyny. Dobrze, że tam jest sprzęt. Tylko najgorzej jest bijanie kobiet. Już mam. W pewnej chwili święta siostra Faustyna. Dzienniczek numer 156. Tych takich tam są takie krótkie rozdziały.
Paragrafy,
tak. W pewnej chwili bardzo pragnęłam przystąpić do Komunii Świętej. Ale miałam pewną wątpliwość i nie przystąpiłam. Widzicie? Siostra Faustyna i cierpiałam z tego powodu strasznie. Zdawało mi się, że mi serce pęknie z bólu. Kiedy zająłem się pracą, pełna gorzkości w sercu, nagle stanął Jezus przy mnie i rzekł mi: córko moja, nie opuszczaj Komunii Świętej. Chyba w ten czas, kiedy wiesz dobrze, że upadłaś ciężko, poza tym niech cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w łączeniu się ze mną w mojej tajemnicy miłości. Drobne twoje usterki znikną w mojej miłości, jak źdźbło słomy rzucone na wielki żar. Wiedz o tym, że zasmucasz mnie bardzo, kiedy nie opuszczasz w Komunii Świętej. Kto to powiedział? To powiedział Jezus. Jezus powiedział, że On jest smutny, kiedy ktoś go opuszcza w Komunii Świętej. A przed chwilą mówiłem, że to człowiek często jest smutny, że nie może Komunii Świętej przyjąć. Patrzmy, odwrotna strona. Bóg wyznaje swój smutek, że nie może człowiek, który, na którym mu zależy, właśnie Bogu zależy na każdym nas, że ten człowiek nie może go przyjąć w komunii. Nie? I mi by się wydawało na początku, to ode mnie to nie powinno zależeć na tym. A widzimy, jak bardzo Bogu zależy, owszem, nie każdy może wierzyć w to objawienie Pana Jezusa. One są dobrowolne, te są znane przez Kościół, jak najbardziej. Ale są ludzie, którzy w ogóle odrzucają jakiekolwiek objawienia. Ale jeżeli ktoś je odrzuca, to te słowa są bardzo wymowne. Że Bogu bardzo zależy, żebym ja go przyjął, kiedy to mi powinno zależeć. Ale teraz znalazłem jeszcze inne, słuchajcie. Pewna Kimberly Han, która była bardzo taką mocną protestantką, w pewnym momencie życia wróciła, w ogóle wyszła z protestantyzmu, przeszła na katolicyzm właśnie poprzez nauczanie Eucharystii. Co napisała? Choć już od ponad roku wierzyłam w przeistoczenie, czyli ten moment na mszy, kiedy ciało pańskie staje się obecne w chlebie, a krew w winie. Wierzyłam w przeistoczenie, jeszcze nigdy nie zatęskniłam za komunią. Teraz jednak głód Eucharystii po tym nawróceniu był pierwszym uczuciem po przebudzeniu i ostatnim przed zaśnięciem. To świecka osoba w Stanach Zjednoczonych, która później ewangelizowała się jako katoliczka, po tym jak kawał życia była naprawdę protestantką. Jako nastolatka przyjęłam Jezusa przez wiarę jako Zbawiciela i Pana. A obecnie zapragnęłam przyjąć Jego ciało i krew. Uniżenie Jezusa polegało bowiem nie tylko na tym, że przyjął nasze ludzkie ciało, by stać się doskonałą ofiarą za nas. On stąpił jeszcze niżej, ofiarując nam to samo ciało, by stało się życiem i pokarmem naszych dusz. Uczynił tak po to, abyśmy mogli mieć Go w sobie. Nie tylko w naszym sercu, ale także w naszym fizycznym ciele. Stać się żywym tabernakiem. To, o czym mówiłem na początku, że ciało nasze dotyka ciała Syna Bożego, nie uściśnięcie ręki, ale od środka. Czyli Bóg jest w nas zamknięty. Czułam, że jeszcze chwila, a serce mi pęknie z nadmiaru radości. To jest to krótkie takie wyznanie, udało mi się to znaleźć nie tak dawno w zasadzie, przez przypadek, ale od razu mnie te słowa poruszyły. Wiecie, jakie żywe tabernakle. I kiedy przygotowywałem coś na tę konferencję, pomyślałem, że gdzieś widziałem żywe tabernakle. I dopiero gdzieś w jakichś zapiskach zauważyłem właśnie, że ten tekst miałem, poszukałem go w internecie, to też nie jest. Słuchajcie, my jesteśmy dzięki Eucharystii żywym tabernakle. Nie musimy być ze złota, nie musimy być pancerni, nic. Bóg nam zaufał do tego stopnia, że nasze ciało, które ulega zniszczeniu przy nawet niepoważnym wypadku, staje się żywym tabernakle. Czyli Bóg nam tak ufa. I to mi odzwierciedla te słowa świętej siostry Faustyny, która mówiła o smutku Boga, kiedy my Go nie możemy przyjąć. A ile ludzi właśnie, jak mówiłem, głębokiej wiary właśnie opiera, tylko idzie, przyjmuje wtedy, nie? Albo ile ludzi przyjmuje, nie mając pojęcia, że przyjmuje Pana Boga. Nie mając pojęcia. Zwłaszcza mi chodzi o takich, którzy wiecie, na co dzień w kościele latają do komunii, a później na przykład ksiądz Robert to nieraz bardzo ostro i słusznie mówi, że na co dzień są jak wilk dla owcy. Na co dzień musi. Ale to już nie chcę nikogo omawiać, broń Boże, nikogo tutaj nie chcę. Teraz przejdę do tej świętej, na której powinienem skończyć. Słuchajcie, Marta Ruda, chyba znana postać, nie? Trochę poczytałem o niej ostatnio. I jestem, powiem Wam, no jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Teraz tutaj patrzmy. Ona od 1926 roku była sparyżowana. Nie tak dawno temu zmarła. W latach 80. na początku, a to już jest nieistotne. Tego nie szukałem. Od 26 roku sparaliżowana, leżała ciągle w jednym pokoju na łóżku. I niewidoma od 39 roku. W ogóle zupełnie utrata wzroku. Cierpiała, ale cierpiała bez buntu. Przez 50 lat, kiedy tak leżała sparaliżowana, a później niewidoma, odwiedziło ją ponad 100 tysięcy ludzi. Podają ci jej bliscy, którzy byli przy tych spotkaniach, jak ludzie do niej przychodzili. Od czego powinienem zacząć, mówiąc o niej? Nie żywiła się żadnym pokarmem, nie piła nic, ani nie spała, tylko przyjmowała codziennie komunię świętą. Przez 50 lat, od momentu paraliżu, aż do momentu śmierci, chyba w 80, bodajże drugim, albo pierwszym, tam to było jakoś tak rok, czy wcześniej. Już nie chcę teraz wyliczać, wiecie, bo po to akurat nawet specjalnie po to nie sięgało. Oczywiście stygmatyczka, także cierpiała ból Chrystusa na swoim ciele i cierpiała już od czwartku. Od czwartku aż do soboty. Co tydzień. Już od czwartku doznawała tych cierpień, nie tylko fizycznych, ale i w sobie psychicznych, jakie Jezus doświadcza. W piątek cierpiała te rany na swoim ciele, które miał Jezus. W sobotę także. Dopiero w niedzielę jakby doznawała jakąś wielką radość, jakby wielki taki pokój w jej sercu wtedy zagościł. W niedzielę zmartwychwstanie, prawda? Ale następny czwartek zaczynało się to samo. I teraz, co tutaj też leży, jakbyśmy, akurat nie mam jej zdjęcia, tutaj nie chcę mi się teraz szukać bliskiego. Słuchajcie, leży zakryta pod kołdrą. Na poduszce, która jest prawie umieszczona na piątach, że prawie siedzi. Ale rzadko kto wiedział, czy dotarł do tego, że jak ma nogi pod kołdrą? Zgięte w kolanach. Że ona przez 50 lat tak naprawdę klęczy. I na klęcząco przyjmuje ludzi, na klęcząco przeżywa męki Pana Jezusa jako stygmatyczka w swoim ciele, na klęcząco wielbi i modli się do Pana Boga w tym cierpieniu i na klęcząco przyjmuje komunię świętą. I tą komunią żyje. I tu jeszcze jest, właśnie dotarłem do takiej świadectwa księdza, który właśnie przez długi czas jej udzielał tej komunii świętej. I tutaj zauważyłem, że nie mogła też nawet połykać. Hostia sama wchodziła jej w usta. Że ona miała jakby taki paraliż ust czy przełyku, nie mogła połykać. Wystarczy, że ksiądz zbliżył hostię świętą, to jej ust, hostia mu wylatywała z dłoni i wpadała do ust Marty Robert. Także to jest cud. Nawet było jakieś, też czytałem wypowiedź kogoś, tylko te nazwiska to ja nie skojarzę. Inny ksiądz przyszedł w zastępstwo za tego, który do niej zawsze przychodził. I był sceptycznie nastawiony. Przecież ta kobieta jest tak sparaliżowana, nie może mówić nic. Oczywiście wiele nie słyszał, że jak jej udzielę komunii? Przecież ona w ogóle taki ma tutaj w ogóle w przełyku taki paraliż zupełny. To tylko wystarczy, że rękę do mnie z hostią wyjął, nawet nie był blisko ust, to była odległość większa, kilkadziesiąt centymetrów. Hostia sama wywędrowała z jego ręki do ust. Po prostu nie miał nic, co powiedzieć. Nie miał nic, co powiedzieć. Rzeczywiście to są cuda, prawda? Ale widzimy, że dzięki Eucharystii, 50 lat, słuchajcie, dzięki Eucharystii. To nie jest tak, że ktoś wymyślił, aha, że tylko grupka ludzi, którzy ją otaczali, to przekazała mi. Lekarze naprawdę badali tą kobietę. Naprawdę przychodzili, bo była osobą bardzo znaną. Że była non-stop kontrola lekarska i nic nie wykazali, że czegoś się w organizmie brakuje. Po prostu Eucharystia dawała jej wszystko. Nie tylko dawała jej Boga, ale dawała jej to, co normalny ludzki pokarm, chleb powszedni, taki nie dać. To jej dawała Eucharystia. I to w sytuacji, kiedy człowiek jest sparaliżowany, ja sobie jeszcze nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby tak z nogami leżeć przez tyle lat w ogóle. Nie wyobrażam sobie.
A widzimy, że tutaj jest Eucharystus, Heros Pana Boga. Ta cała Marta Robel z pewnością na pewno będzie kimś wielkim później, jak będzie ogłoszona przez Kościół Święty. No ale to jest, widzimy, głód Eucharystii. Kobieta, która jest stygmatyczną, która ma szczególne dary Ducha Świętego, która już po krótkim spotkaniu życie ludzkie zmienia, bo przychodzi ludzie z różnymi problemami do niej, z ogromnymi problemami. I było właśnie świadectwo o tym, gdzieś tam jest napisana jakaś książka nadwydana, chyba na polski przetłumaczona, i proboszcz mój właśnie z parafii raz mnie o tym opowiadał, teraz sobie przypomniał, że ludzie nawet minutę nie musieli z nią rozmawiać, bo kolejka czekała, ona była wycieńczona i po niecałej minucie, kiedy wiemy, że nieraz się nie powie nie wiadomo co długo, ludzie wychodzili odmienieni. I uważam, że to był po prostu cud eucharystyczny, który dokonywał się w sercu człowieka. Słyszeliśmy o cudach eucharystycznych, które, nie wiem, kostia, sokółka czy legnica, ale to był cud eucharystyczny, który dokonał się w ciele konkretnej kobiety. Przez 50 lat ten cud się dokonywał. I to nie jest najważniejsze to, że hostia leciała. Najważniejsze jest to, że ona w takiej sytuacji przez tyle lat, nawet po jednej minucie, życie ludzkie zmieniała. Obecność Pana Boga, działanie Pana Boga. I widzimy jej głód, że ona potrzebowała, że ona cały dzień czekała na tą Eucharystię. Prawda? To jest wspaniałe. I tutaj chcę skończyć właśnie tymi słowami Jezusa, prawda? Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, nie umrze, lecz będzie żył na wieki. Cały, prawda, druga część Ewangelii Jana, bo to słyszę, że nie umrze, ale będzie żył na wieki. Dlatego słuchajcie, głód eucharystyczny, głód Eucharystii, głód komunii. Świat, jak się na przykład wejdzie na internet, to wpisze, to od razu mówi, aha, ktoś chce przyjąć komunię, bo nie może. Trudno. Ale taki głód powinien cierpieć każdy, kto chce wzrastać w łasce. Każdy, kto czerpie z Ducha Świętego. Każdy, kto coś w Kościele buduje. Taki głód powinien cierpiała Marta Robel, cierpiała siostra Faustyna, cierpiała Kimberly po tym, jak zmieniła się z protestantki, przeszła na katoliczkę i bardzo była dobrą ewangelizatorką w Stanach. Święci, którzy żyli w starożytności, oddawali życie za Chrystusa i tacy bezimienni święci cierpieli głód Eucharystii. Każdy człowiek, kto chce wzrastać w wierze własne, rozwijać się, musi ten głód sobie czuć. Tak jak ja teraz czuję głód kolacji. To amen. Tyle. I pytanie od razu. Święty podpowiedział dwa. Ale konkretne, także nie powinno być jakichś tam dłuższych zastanawiań. Takie życiowe. Można już podpowiadać?
Tak.
Na środę. Pierwsze pytanie. W jaki sposób ja przygotowuję się do przyjęcia komunii świętej? W jaki sposób? Na przykład, nie wiem, post eucharystyczny już biskupi znieśli. Nie ma tego dnia.
Nie ma już?
Nie ma.
Kiedy już?
Nie, już nie, jest zniesiony.
A kiedy?
No jest już zniesiony, tam było od kilku lat, słuchajcie. Tak.
Gdzie to można prosto od obiadu, tak?
Ale ja uczyłem w pierwszej parafii. Ale słuchajcie, ale to jest, uwaga, jest zachęta, że jeżeli ktoś chce, pragnie tym wirus, no to kontynuować. Tylko że tam chyba oni ograniczyli, że jeżeli ktoś jest chory czy coś, to tam go mogą dotyczyć. Ale generalnie już nie ma na tego nacisku. Czyli jak ja przygotowuję się do przyjęcia Komunii Świętej? Druga rzecz, co robię? Co robię, by doświadczenie przyjęcia Eucharystii w sobie utrzymać jak najdłużej. Prawda, że czy obecność Boga jak najdłużej. Czyli wiemy, że co po komunii czynię, aby właśnie to poczucie obecności Boga mieć jak najdłużej. Prawda, to nieraz od razu, a przyjąłem komunię, no to już codzienne sprawy. Czy ja jeszcze coś więcej robię? No i jeszcze może jakieś trzecie pytanie może by wyszło, ale na tą chwilę to na trzecie mi dwie. Właśnie takie konkretne. Czy na przykład, co robisz, żeby przygotować? Czy mam jakąś modlitwę szczególną? Czy na przykład poszczę jakiś czas, może dłuższy? Czy na przykład z kim się godzę wtedy? Czy jakiś dobry uczynek robię? Konkretnie trzeba powiedzieć, czy po. Czy na przykład, bo jak mam poczucie, że przyjąłem komunię, to mam zawsze jakieś postanowienie w związku z tą komunią. Aha, że akurat idę odwiedzić tego, idę odrobić zaległe sprawy, idę dłużej się pomodlić, idę poczytać Biblię, cokolwiek, prawda? Czy mam jeszcze po komunii jakieś postanowienie czynność, która sprawia, że dłużej czuję obecność Boga w sobie. Że to poczucie we mnie szybko po wyjściu z kościoła mi wygasa. Jak Ojciec Święty pisał, niebo na ziemi. Prawda? To niebo jest momentem, ale ja mogę sprawić, że trwa dłużej jak mogę. czyli dłużej na nie czekać, czyli albo bardziej obficie czekać, mocniej i po tym przyjęciu dłużej jakby to przeżywać. Już ode mnie zależy, czyli te dwa pytania. Przed, co się dzieje i co robię po. Dobrze, i ja myślę, że mogę wrócić na swoje miejsce. Teraz się zwyczajnie